Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą, dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Tydzień temu mieliśmy taką sytuację, że to się ktoś pojawił, tak wychnął zza kotary dziejów na chwilkę i my do tego kogoś wrócimy. Ale generalnie skupimy się na czymś innym, tak? Dziś, bo będziemy, oczywiście państwo świetnie wiedzą, co będziemy mniej więcej eksplorować, a to dlatego, że taką dziwną, nie wprost inspiracją był wywiad Takera Carlsona, amerykańskiego prawicowego, a nawet altprawicowego dziennikarza z rosyjskim prezydentem Władimirem
dziennikarza
Putinem.
Dziennikarza w cudzysłowie, tak? No.
Oczywiście, że w cudzysłowie. Zaznaczyłem, tylko nie widać było, bo to nie tekst, tylko
rozumiem.
Słowo mówione. No i tam usłyszeliśmy, wszyscy świat usłyszał o wizji Rosji, która się gdzieś zaczynała w Nowogrodzie. No i tydzień temu zacząłeś opowiadać historię Nowogrodu.
Tak, no niestety też rzeczywistość dopisała tą straszny koniec naszej opowieści, albo może nie koniec, tylko element, no to jak wiecie, umarł w więzieniu Aleksiej Nawalny, gdzie oczywiście, no umarł też można wstawić w cudzysłów, bo został zamęczony jako więzień polityczny przez Putina. Więc pokażemy wam, tym bardziej ta kwestia Nowogród, a Rosja i demokracja w Rosji to jest bardzo ważne w kontekście naszego podcastu. Natomiast Paweł chciał jeszcze zakończyć kronikę tak. matrymonialno-towarzyską.
No bo tam się pojawił pod koniec poprzedniego odcinka.
Nie
jakiś...
pojawił się, drogi Pawle,
miał
bo
się
uznaliśmy...
Stał za kotarą.
A, okej, okay, to ja akurat wtedy
za
chyba...
Za kotarą dziejów.
Za kotarą dziejów, nie zauważyłem go. Rościsław, tak, Rościsław stał za kotarą.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Rościsław, słuchajcie, powraca do nas co jakiś czas, niczym bumerang. Kim był Rościsław? No to pamiętacie, mówiliśmy, że ostatni z terenów Rusi, tej ukraińskich terenów Rusi Kijowskiej, ostatni Rurykowicz, który był kniaziem w Nowogrodzie Wielkim, był w 1230 roku. I ten ostatni Rurykowicz to Rościsław. Właśnie.
I na nim się kończy cała ta dynastia.
Nie dynastia, spokojnie, nie dynastia. Rurykowiczów to duże odnogi, boczne, gałęzie i tak dalej. Tak? Aha. To, co jest kluczowe dla nas, to żeby wam pokazać, że u nas tak naprawdę, to jest taki nasz przekaz tego podcastu, że panu się wszystko z jednym kojarzy, a nam się wszystko ze wszystkim kojarzy. To znaczy, że świat jest ze sobą naprawdę połączony i o Rościsławie wam opowiadaliśmy już wcześniej, kiedy. Bo co się stało potem z Rościsławem? Rościsław ruszył na południe, bo pamiętacie, że mówiliśmy oś północ, południe, ziemie Ukrainy powiązane z Nowogrodem. Tak jak było przez wieki od Waregów do Greków, tak? Albo od Waregów do Saracenów. No i trafił Ruś Halicko-Włodzimierska, tutaj też te tereny południowo-wschodniej Polski, no i tam walczył o to, żeby panować nad tymi ziemiami, walczył z naszym, znanym nam bardzo dobrze Danielem Halickim. Tym, co pamiętacie, Hełm Drohiczyn, już tak powinny być takie głosy, Hełm Drohiczyn. Opowiadaliśmy wam o tym, jak walczyli pod Jarosławiem w 1245, tym Jarosławem. Tak? Tym, który jest, jak jedziecie z Przemyśla do Rzeszowa. I przegrał sromotnie, mówiąc najdelikatniej. To była taka ciekawa walka, że mieliśmy całą koalicję po stronie Daniela i też Polacy się podzielili. O. Byli pro-Danilowi Polacy i byli pro-Rościsławowi Polacy. Rościsław uciekł. Prawdopodobnie przez którąś z przełęczy. Opowiadaliśmy wam o tym, o tych przełęczach, prawda, że generalnie te przełęcze to przede wszystkim u nas i kawałek Bieszczad, ten, który jest, jak zaraz przejdziecie, w Ukrainie, na granicy Galicji i Rusi Zakarpackiej. My tu też taki mamy, widzę, Paweł, ale to wszyscy o nas mówią, że jesteśmy tym taki, jak to, pamiętasz o nas, że jesteśmy tymi, jeśli chodzi
dryf
o...
historyczny.
Tak. Dryf historyczny, tak?
Ale może być gorzej, bo na przykład 30-sekundowy wątek ekologiczny. Tak. Rościsław z Jarosławia uciekał na południe i najpierw przez jakie tereny? Przez projektowany Turnicki Park Narodowy.
Właśnie, to jest niezwykle ciekawe, przez którą przełęcz uciekał. Ale uciekł, to najważniejsze. To jest istotne. Przez którąś z tych, bo tak jak wam mówiliśmy, tutaj było zawsze niżej, więc te wojska, o których wam tyle opowiadaliśmy, węgierskie, to właśnie tędy, ale też handel tędy szedł przez te przełęcze właśnie południowo-wschodniej Polski i tuż, niektóre są dosłownie 200 metrów od granicy polskiej po stronie ukraińskiej. Pamiętajcie, kawałek Rusi Zakarpackiej graniczy z Polską. To jako taka ciekawostka, jak będziecie w jakimś teleturnieju występować.
Uciekł, ale czy przeżył?
Przeżył, tak? Przeżył, drogi Pawle. Co więcej, ożenił się z córką Marii Laskariny, która była żoną Beli, króla Węgier, i która była córką cesarza Bizancjum. I z jej córką się ożenił i z tego, i w efekcie, jak spojrzycie na koneksję z nami, z Piastami, bo tak się identyfikujemy, Piastowski ród, to pamiętajcie, że mamy wodę, Kinga święta, pienińska Kinga, no od świętej Kingi, to była właśnie szwagierka Rościsława. O. I tak samo Jolenta święta, która się ożeniła z Bolesławem Pobożnym. I to jest ten ślad, o którym wam też trochę już opowiadaliśmy, skąd tu nasz Szczerbiec, który prawdopodobnie oryginalnie wywodzi się z Hiszpanii i ma elementy islamskie. Bój się Boga. Allahu czubaj.
Wróćmy do Nowogrodu.
I teraz tak, moment. No i Rościsław, zobaczcie, co się dzieje. Stamtąd rusza na południe i dostaje, tak naprawdę zarządza całą tą południową flanką Królestwa Korony Świętego Stefana. Chorwacją. Większością Chorwacji. Bośnią, większością Bośni. Serbią spory kawałek. Sam stwierdził, napadnę na Bułgarię, zostanę carem. Nie do końca się udało, ale był naprawdę takim bardzo, bardzo ważnym, takim, prawda, może puklerzem broniącym południowych granic korony świętego Stefana, a jego córka, słuchajcie, Gryfina, też o niej opowiadaliśmy, wyszła za mąż za Leszka Czarnego i przeszła do historii naszego księcia Polaka. Przeszła do historii, bo niestety, można powiedzieć, tutaj stereotypowo te wyobrażenie Jan Matejko jej stworzył, bo ona z Leszkiem jej się nie układało i publicznie ogłosiła, mój mąż jest impotentem.
O.
O. On tak chyba nie powiedział, drugi Paweł.
Ale opinia publiczna.
O, jest. No więc Matejko namalował obraz, kiedy jest taka bardzo duża
Salomea.
Gryfina. Bardzo duża Salomea w świętych, proszę. Pomyślam się. I Gryfina generalnie dominuje nad małym czarnym Leszkiem i ogłasza światu. Generalnie, no nie chcę mówić o tym też, że ma, no jest też tak przez Jana Matejkę narysowana stereotypowo z dużym biustem, no i generalnie tutaj chyba jest ten moment ogłoszenia Urbi et Orbi, Leszku, jesteś impotentem. Więc tutaj, jak widzicie, jest koneksja i co jeszcze chciałem ci pokazać, w linii prostej od tych terenów Bałkanów, gdzie Rościsław się realizował, do Nowego Grodu, to jest jakieś ponad 2000 kilometrów, 200, może nawet więcej. To jest taki dystans, jak z Warszawy do Aten, w linii prostej. Tak, żebyście mieli tą świadomość. Dobra, ale wracamy do Nowogrodu.
No właśnie.
Tak, więc mamy dzisiaj sporo o tym demokratycznym wymiarze, bo tak jak wam powiedzieliśmy, główna teza, Putin wszedł na bardzo cienki lód. To jest to jezioro Ilmen, obok którego bardzo blisko jest Nowogród. No to liczymy, że wpadnie i tam zamarznie. I pokażemy wam demokrację przednowoczesną w Nowokrecie. A on jest dzisiaj niszczycielem opozycji demokratycznej w Rosji. I opowiemy wam o zawłaszczaniu historii przez Rosję, w tym o pomniku tego właśnie tysiąclecia, o którym on opowiadał w wywiadzie. I pokażemy oczywiście kontekst polski-ukraiński, jak zwykle, w tym wszystkim. Ale nie tylko. No więc Rzeczpospolita Nowogrodzka, Republika, tak? Więc mamy oczywiście najróżniejsze instytucje, włącznie z wiecem, który się zbiera, tak? Mamy oczywiście wybór kniazia. To nie była jedyna taka republika na terenie Rosji, bo była też potem, oddzieliły się od niej, więc był eksport tej degeneracji kolorowych rewolucji, można by powiedzieć żartobliwie, Psków i jeszcze Wiatka. W tej Wiatce, to jest sporo nad Moskwą, to były takie tereny, gdzie można powiedzieć też było multikulti, takie w naszym wykonaniu, bo tam mieszkali też Tatarzy z prawosławnymi w tej republice. I ta Wiatka to były z punktu widzenia zbierania ziem ruskich dranie, bo zaczęli współpracować z Kazaniem, z Tatarami przeciwko Moskwie. Rzeczpospolita Nowogrodzka została podbita w 1478 roku przez Rosję. I to jest początek Rosji, wielu historyków uważa. Właśnie, czyli co widzimy? Rosja nie jest żadną kontynuacją Nowogrodu, tylko powstała w wyniku jego zniszczenia. To jest tego typu zależność. Oczywiście po podboju opowiemy wam dzwon, który wzywał, symbol. Opowiadaliśmy wam, gdzie się spotykali na wiecu ludzie, które sobory, to poprzedni podcast, przypomnijcie sobie, ale dzwon wzywał. I ten dzwon się jeszcze w tym podcaście pojawi. To była republika, która była oparta na handlu. I ten handel był na wielką skalę. To był handel, który polegał na tym, że było przedstawicielstwo Hanzy. Handlowano właśnie z miastami Morza Bałtyckiego, Morza Północnego. Docierali kupcy, nawet włoscy docierali poprzez Brugię, a następnie Morze Bałtyckie. A pamiętajcie, no, że tutaj jest podobieństwo oczywiście z Moskwą w tym sensie, że ta właśnie Republika Nowogrodzka stała się wielkim krajem, dokonując ekspansji na te tereny północne, bo jednym z ważnych produktów były futra. To przypomina kompanię na przykład Hudsona, tak? Tylko bardziej nie, Kanada, kompania Hudsona, bo futerka i tak dalej, tak? Więc to był jeden z ważnych produktów, którym handlowano. Wkrótce potem Moskwa seryjnie podbija tak Wiatkę w 1489, w 1510 Psków. Koniec tych republik. Zostają mniej więcej, to jest ten okres wielkiej ekspansji. Rosja staje się wtedy wielkim krajem. Moskwa, tak, Wielkie Księstwo Moskiewskie. No więc wojny. Wojny trwają w połowie XV wieku między Nowogrodem i Rosją, które prowadzą właśnie do tego, że Nowogród zostanie zniszczony i potem są pacyfikacje, w tym rzeź w roku jeszcze 1570, bo oni, chociaż można Hanzę wyrzucić w 1494, to cały czas zostały jakieś instytucje, jakieś formy autonomii i w 1570 Iwan Groźny i Opryczina, panowie zajmują się rzezią miasta. Rzezią od kilku do nawet kilkunastu tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Oczywiście, i tu jest wątek nasz, rzekomy spisek z Polską i Litwą, bo wtedy jesteśmy w stanie wojny o inflanty przeciwko Moskwie. I to jest ten pretekst, oczywiście spiskowy, paranoiczny. Iwan Groźny uznaje to za pretekst, ale nawet wtedy mamy coś takiego, że mamy po tej rzezi miasto się jeszcze odbudowuje. Tam, jak mówię, autonomii, to są nawet cały czas jakieś formy lokalnych wyborów. Tak? W mieście. Borys Godunow, car, dał im naprawdę, na przykład dał im, nie naprawdę, przepraszam, tylko ponownie pewne prawa dotyczące handlu z zagranicą. No niestety potem jest wielka smuta, tak jak my z Tatarami i z Kozakami ukraińskimi szalejemy w pewnej części Rosji, to tutaj szaleją Szwedzi, więc miasto przeżywa kolejny raz zniszczenia, ale cały czas jest ta taka wola oporu, buntu, autonomii, która przejawia się w tym, że bardzo silne tam będą wpływy tych starobrzędowców, którzy nie chcieli się podporządkować reformom cerkwi i to było, ten ich opór miał też wymiar polityczny. No ale potem powstaną nowe miasta i nastąpi generalnie marginalizacja Nowogrodu. I bardzo ciekawa rzecz, że wobec Nowogrodu Moskwa bardzo często stosowała argument, że oni chcą współpracować z Polską, Litwą, z tymi trefnymi prawosławnymi, którzy na ziemiach polsko-litewskich chcą współpracować z Rzymem i tak samo jest właśnie jacyś tacy trefni są ci prawosławni z Nowogrodu. To samo będzie stosowane później wobec Ukrainy i do dzisiaj macie tą retorykę. Oczywiście tutaj, o czym wam wielokrotnie opowiadaliśmy, była niezwykle ważna rywalizacja z Moskwą, w której Nowogród był częścią szerszej, wielkiej gry, geopolitycznego starcia Litwy, Polski, Wielkiej Ordy. Wtedy przez pewien czas, no niestety, Hanat Krymski był sojusznikiem Moskwy. Niestety, trzeba to też powiedzieć, no takie były czasy, bo walczył przeciwko Wielkiej Ordzie. To jest koniec XV wieku i to jest ten niezwykle ważny moment w historii Polski. Zakon kawalerów, mieczowych krzyżaków, to włączony po naszej stronie, że popełniliśmy gigantyczny błąd, bo powinniśmy się przede wszystkim skupić w drugiej połowie XV wieku, pod koniec XV wieku, w walkę z rosnącą w siłę Moskwą, która przekroczyła Rubikon, stała się potęgą, ale niestety Kazimierz Jagiellończyk bardzo się zainteresował Europą Środkową. Trony czeskie, węgierskie, opowiadaliśmy wam o tym. I to niestety był błąd, bardzo poważny błąd. I mówiliśmy wam oczywiście o tych wpływach idących z południa, a te wpływy z południa to idą nawet z Śródziemnomorza, z Morza Śródziemnego od Włochów i teraz wam to pokazujemy, że to jest też później, czyli na przykład macie Monaster Narodzenia Bogu Rodzicy na północy od średniowiecznych umocnień miejskich i to jest jedna z najstarszych, najważniejszych wspólnot klasztornych Nowogrodu i tradycja jest oczywiście hagiograficzna, czyli to jest podanie, to nie jest prawda, że założył go święty Antoni Rzymianin, który umarł w połowie XII wieku. I jak to było? No, był to według tej tradycji mnich Włoch, ale który mówił świetnie po grecku. To jest ten, pokazuje wam ten, co wielokrotnie wam mówiliśmy, południowe Włochy, bardzo silnie związane z Grecją i Bizancją. No i morskie fale go porwały, jak stał nad morzem, i wyrzuciły go w Nowogrodzie. No przestań się śmiać. Zdarzały się takie przypadki. Tak. Przez Newę, jezioro Ładoga i wreszcie na ląd obok Nowogrodu i tam powstaje monaster. To, co wiemy, w rzeczywistości ten późniejszy święty przybył najprawdopodobniej z Kijowa, z Ławry Pieczerskiej. Tak? Chociaż niewykluczone, że jakbyśmy tak poszli, no to w dół z Kijowa, no to się okaże, że jest Krym i możliwe, że jest ten wątek pojawienia się Włocha z Krymu. Bo mamy tam i Wenecję, i Genuę. I teraz tak.
Znaczy, Antoni Rzymianin nie był rzymskim katolikiem.
I generalnie może, jeśli jest, bo jest taka teoria, że pochodził z Krymu i wtedy, że na początku był jako Włoch rzymskim katolikiem, ale stał się prawosławny, żeby trafić do Ławry i został pierwszym ichumenem klasztoru, tak? Opatem, byśmy powiedzieli, w wersji rzymskokatolickiej. I jak pierwotnie we wnętrzu cerkwi była wspaniała polichromia, którą wykonali artyści bizantyjscy, pochodzący z Bizancjum, znowu najprawdopodobniej z Krymu. I niewykluczone, że ichumen czuwał i fundator monasteru nad tym czuwał. Idziemy dalej. Gdzie widzimy te wpływy? Cerkiew Teodora w Nowogrodzie. Co wam cały czas chcemy przekazać? Że północ-południe jest bardzo ważna, czyli z Ukrainy to idzie, a nie z Moskwy, która jest na wschodzie. I tutaj też mamy, że wchodzicie do cerkwi Teodora i mamy na przykład przedstawienie świętego Włodzimierza Wielkiego, tak? Związanego przecież bardzo z Kijowem. Jego dwóch synów męczenników, świętego Borysa i Gleba. Opowiadaliśmy Chleba też. Można tak, prawda, w wersji ukraińskiej. Możliwe, że matka Bułgarka. Kijów oczywiście są związani z Kijowem. No i generalnie artyści, którzy tworzą freski, zakładamy, że przybyli z Bizancjum i prawdopodobnie byli związani z warsztatem Teofanesa Greka. To jest bardzo, bardzo ważny, wybitny, wielki malarz fresków, aktywny w Nowogrodzie Wielkim, właśnie lata 70. XVIII wieku.
Ale w każdym razie no, on też chyba jest istotny dla historii ikony i w ogóle obrazowania.
Też. Jest taka postać. Oprócz tego i generalnie autor też w Nowogrodzie bardzo wyjątkowych, może być unikalnych malowideł w cerkwi Przemienienia Pańskiego. To jest jeden z najważniejszych zabytków nowogrodzkich, jeden z tych, który jest oczywiście na liście UNESCO i ma wspaniałą, jedną z najbogatszych opraw dekoracyjnych. No oczywiście, to wszystko wam pokazuje związki północ-południe. I teraz tak, oprócz oczywiście funkcji kultowych, ta cerkiew Przemienienia Pańskiego pełniła funkcje rezydencjalne podczas wizyt metropolity Kijowa. Właśnie była odwiedzana przez metropolitę Kijowa, który przyjeżdżał na północ, tak? I przypuszcza się, że właśnie gdzie Teofan wcześniej pracował? Pracował na Krymie, w Kafie i pracował w Konstantynopolu. Czyli znowu północ, południe. Ale idzie też, pamiętajcie, sztuka czasami z północy na południe. I bardzo dobrym przykładem jest Wawel, katedra na Wawelu. Przypominam wam, że malarze, tam gdzie są wspaniałe freski w katolickiej katedrze, freski wschodnie, bizantyjskie, byśmy powiedzieli prawosławne, to są freski w kaplicy związanej z Kazimierzem Jagiellończykiem, które wykonali artyści z Pskowa, czyli tego miasta, które odłączyło się, było tu niedaleko od Nowogrodu Wielkiego. I teraz tak, ten właśnie koniec XIV, XV wiek, to jest szczególnie ostra ta rywalizacja Moskwa-Wilno-Kraków, ale ta granica, jak zobaczycie, jest nierzadko płynna. Mamy takie postacie bardzo ważne, że na przykład, jak wiecie, w bitwie pod Grunwaldem bardzo ważną rolę odegrały chorągwie smoleńskie. Bardzo są z nich dumni Białorusini, uważają to nasze, bo Smoleńsk, ziemie historyczne białoruskie, dowodził nimi Lingwen Olgierdowicz. Oczywiście Olgierdowicz, więc widzimy z dynastii Giedyminowiczów, tak, który był też księciem Nowogrodu. I jego żona, żebyście widzieli, i to pod koniec XIV i na początku XV wieku, jak syn Olgierda, no to znaczy, że brat przyrodni Jagiełły, tak, naszego króla. Jego żona to była córka wielkiego księcia Moskwy, jednego z najważniejszych, Dmitra Dońskiego, tego, który wygrał w bitwie na Kulikowym polu z Mamajem. A o Mamaju to wam dużo opowiadaliśmy, o tym wodzu tatarskim. Świat jest całkiem mały. Więc mamy Lingwena. O co chodziło? Że jeśli się udało przekonać Nowogródczan, wbrew Moskwie, która robiła wszystko, żeby to nie nastąpiło. Mhm. Nowogrodzian chyba, tak powinienem powiedzieć, tak?
Mieszkańców Nowogrodu.
Brawo, Pawle. Przepraszam wszystkich za pomyłkę.
Ale do czego się udało przekonać?
Do tego, żeby wybrać takiego księcia właśnie pochodzącego z południa, z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, no to oczywiście to wiązało miasto z Litwą i w efekcie z Polską, bo była unia personalna przeciwko Moskwie. Kolejna postać, Aleksander Czartoryski, który był posadnikiem, czyli tak można powiedzieć wicekniaziem w Nowogrodzie przez prawie 10 lat, a oprócz tego był kniaziem, czyli ten szczebel wyżej, w Pskowie. Znowu łącznie jakby jak weźmiemy cały okres, to będzie prawie 20. Nie, co ja gadam, jakiś, przepraszam, patrzę, niecałe 10 lat. Więc mamy Czartoryskiego z rodziny Czartoryskich. Znowu przypominam wam, że jest to rodzina wywodząca się od Giedyminowiczów. A Giedyminowiczami byli potem Jagiellonowie. Która się oczywiście zruszczyła, tak? Tak jak Lingwen się zruszczył. I prawdopodobnie właśnie Aleksander brał udział w wojnie domowej w Wielkim Księstwie Litewskim w roku 1435 po stronie Świdrygieły. I następnie w Palmową Niedzielę Roku Pańskiego 1440 był jednym z przywódców spisku, a nawet może bezpośrednim mordercą księcia Zygmunta Kiejstutowicza, wielkiego księcia litewskiego, u którego pełnił urząd koniuszego. Patrz na koniuszego, czy jest lojalny i czy nie spiskuje. No więc musiał uciekać ze zrozumiałych powodów i włączył się w wojny domowe w Wielkim Księstwie Moskiewskim, które, pamiętajcie, jest też związek bardzo silny z Wielkim Księstwem Litewskim, bo Zofia, córka Witolda, wyszła za mąż za Wielkiego Księcia Moskiewskiego i tak naprawdę wtedy Moskwa stała się na jakiś czas de facto protektoratem Litwy. I następnie nie chciał się podporządkować Moskwie, zarządzając Pskowem, i powrócił na Litwę. Czy jak widzicie, po 20 ponad latach powrócił na Litwę i otrzymał ziemię na terenie Ukrainy od Kazimierza Jagiellończyka, nadania najróżniejsze, tak? Więc mamy ten związek bardzo silny tej akurat rodziny Czartoryskich z Ukrainą i mamy ten wątek znowu i Pskutw, i Nowogród. Kolejna postać to będzie Michał Olelkowicz, który był kniaziem nowogrodzkim w tym kluczowym okresie 1470-71, króciutko, ale to był właśnie ten kluczowy okres, kiedy zadecydowały się losy Republiki Nowogrodzkiej, która właśnie w roku 1478 zostanie podbita przez Rosję. On był prawnukiem Olgierda, a jednocześnie po matce wnukiem właśnie wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla. To jest ta linia po Witoldzie, żebyście pamiętali. Nie da się rozerwać tej relacji, czy nam się podoba to, czy nie, jednak z Moskwiczanami, z Moskalami. Jeśli chodzi o elity arystokratyczne, to wam o tym opowiadaliśmy. No niestety, taka jest rzeczywistość historyczna. A także na poziomie dynastii panujących. I uciekł oczywiście do Kijowa po tym, jak nie wyszły mu te, prawda, rządy krótkie. Co więcej, wtedy się okazało, że bardzo chciał Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk, przepraszam, żeby on był takim właśnie niezależnym, wiążącym Nowogród z Litwą władcą, ale no niestety on zaczął się układać, pertraktować z Iwanem III, wielkim księciem Moskwy, tym zwanym Srogi, który właśnie podbił Nowogród, a potem no też sprawił nam wiele krzywdy. I kiedy nie otrzymał nominacji na wojewodę kijowskiego, no to się oczywiście zemścił i stwierdził, że dokona zamachu stanu. I następnie współpracował wówczas z Mengeli Girejem, z Hanem Krymskim, współpracował z Iwanem III, spisek przygotował na życie Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, na synów, córki, chciał po prostu dokonać eksterminacji dynastii panującej Jagiellonów. Na szczęście to się nie udało. To miało nastąpić w trakcie wesela. Więc widzicie, albo niedziela palmowa, albo wesele. W tym czasie się dokonuje takich zamachów. W porę został ostrzeżony król polski i wymigał się od obecności na weselu. Oj, bardzo się czuję, mam zawroty głowy i tak dalej. Więc spisek został wykryty i Michał Olelkowicz został stracony w Wilnie poprzez ścięcie. Więc jak widzicie, mamy coś takiego, że ta granica jest płynna i mamy też zdrajców. I oprócz Nowogrodu oczywiście Psków, bo Aleksander Czartoryski nie był pierwszym kniaziem pskowskim pochodzącym z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Już w XIV wieku, i tu etapami, i to kilkakrotnie, tym kniaziem był Andrzej Olgierdowicz, który był synem Olgierda i przyrodnim bratem Jagieły. I chyba, przepraszam tutaj, żeby Lingwen, wydaje mi się, poczekaj chwilę, drogi Pawle, nie zajrzę do mojej tabelki, tak jak na weselu troszeczkę, gdzie kto, kogo sadzamy. To nie jest ustawka, słuchajcie, tylko czasami trzeba sprawdzić, czy się dobrze powiedziało, bo to nagrywamy i najwyżej wycinamy.
Po tym, co powiedziałeś o Kazimierzu Jagiellończyku, jeśli już o weselu mowa, to lepiej w ogóle nie jechać, niż siedzieć w złym miejscu.
Dokładnie, lepiej no, uważać. Natomiast chciałem tylko się upewnić. Nie, słuchajcie, to będzie tak, że Lingwen był bratem nieprzyrodnim, z tej samej matki, z Julii Twerskiej, czyli mamy Juliany Twerskiej, czyli Lingwen jest bratem Jagieły, po prostu bratem, a przyrodnim był Andrzej Olgierdowicz. Okej, to sobie wyjaśniliśmy.
Andrzej Olgierdowicz.
Tak, brat Jagieły, który walczy między innymi, bierze udział w ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego na ziemię Ukrainy, walczy z Tatarami, zwycięska bardzo ważna bitwa pod Błękitnymi Wodami i bardzo liczył na to, że w 1377, jak umarł Olgierd, że to on, jako najstarszy syn, pierworodny, zostanie wielkim księciem, ale nie został, bo Jagiełę wyznaczył Olgierd. No więc oczywiście bardzo mu się to nie podobało. I Andrzej Olgierdowicz tak ułożył swoją karierę, że walczył na przykład w bitwie na Kulikowym Polu po stronie Dmitra Dońskiego. A wtedy przypominam wam, że Jagiełło był sojusznikiem Mamaja przeciwko Dmitrowi Dońskiemu. Tatarsko-litewska, ale w ramach litewskiej oczywiście też ruska, ukraińska i białoruska, tak? Bo to te podziały przechodziły wówczas, to nie stosujmy teraz tych ahistorycznych pojęć, ale generalnie mamy coś takiego, że Andrzej no nie zapomniał tego bratu i próbował utworzyć koalicję przeciwników Jagieły, uciekł do Pskowa, tak? Udało mu się porozumieć, wrócił i ostatecznie jego życie się tak skończyło, że poległ w bitwie pod Worsklą, o której wam wielokrotnie opowiadaliśmy. Bitwa to są te stepy koło Połtawy i to jest bitwa, kiedy wielki książę Witold stwierdził, że zgromadził bardzo wielkie siły, w tym Tochtamysza, wodza tatarskiego, obsadzi go na tronie i będzie Dżingis Hanem Arebur, czyli ruszy ekspansja z zachodu na wschód. Ale zakończyło się katastrofą w bitwie z tymi Tatarami, którzy byli przeciwnikami Tochtamysza. I tam poległ Andrzej Olgierdowicz. Ale widzicie, związany z Ukrainą, związany z historią Unii Polsko-Litewskiej i oprócz tego kniaź wielokrotny pskowski. I Nowogród to nie tylko odrębność polityczna, pamiętajcie, od Moskwy. I tutaj pamiętajcie o tym, ale też także podtekst jest etniczny. Mógł się wykształcić odrębny naród. Jak spojrzymy na język, tak, to mamy, tak jak jest, są te wszystkie języki słowiańskie, to by, była, gdyby historia się potoczyła inaczej, gdyby było, zachowało się odrębne państwo, Republika Nowogrodu, to najprawdopodobniej wykształciłby się odrębny naród. Możemy naprawdę dużo powiedzieć o tym języku w średniowieczu, bo się zachowało na terenach Rusi ponad 1000 gramot na brzozach, czyli takich, powiedzmy, kora brzozowa była wykorzystywana jako papier, rodzaj pergaminu, tak? Olbrzymia większość to właśnie Nowogród i okolice. Wyjątkowa sprawa wówczas w Europie, coś niebywałego, skala. Różnica zasadnicza pod względem też z Moskwą, także taka skala, co wiemy, możemy zobaczyć, badać język. I oprócz tego, to też jest ważne, jeśli chodzi o języki fińskie, bo też pierwsze, najstarsze zapisy to są na korze brzozowej, co za symbolika. Ludy fińskie byłyby dumne.
A jaki alfabet był tych odnalezionych?
Cyrylica oczywiście. I język miejscowy, ale co? Pokażemy wam zaraz, troszeczkę na wesoło, że oczywiście te zapiski pokazują, jak była powszechna, w powszechnym użyciu alfabet i umiejętność czytania i pisania, że ludzie sobie pisali, na przykład kup mi tam na targu 3 kilo dorsza na przykład, ale też mamy na wesoło wulgaryzmy. I tutaj specjalnie, żeby troszeczkę taki dżingiel reklamowy, więc mamy na przykład coś takiego, że jest rymowanka z XIII wieku. Mogę przeklinać, Pawle, czy nie bardzo?
No trzeba będzie wypikać.
Dupa, to chyba nie jest jeszcze takie brzydkie, pip, pip, je, pip, pip. Drugą dupę zadarł szykieckę.
I to na tym brzozowym, na tym brzozowym, na tej korze, tak, cyrylicą.
Tak. Następnie znaleziono taką gramotę, gdzie jest prośba o odebranie pieniędzy od kupca i na końcu jest Jakubie, bracie, je, pip, pip, się należąco.
Ale to jest taki wulgaryzm, czyli...
To chodziło? Według historyków oznacza Jakubie, nie mącz się.
Aha. Strasznie wulgarni ludzie byli wtedy.
Tak, nie mącz się. Niżej pod adresem Jakuba użyto następnych wulgaryzmów jebaczy i wsuwający jaja. Nie, Pawle, to możemy. Wsuwający jaja, prawda? I następnie, to jest najlepsze, list z Fatki Miłuszy do Mareny. Wysoko postawione kulturalne rodziny, elita, burżua. I Miłusza pisze, że nastała pora dla długiego warkocza, to jest prawdopodobnie córka Mareny, wyjść za mąż za Snowida. I na końcu dodaje, niech piją, piz i łechtaczka. I znowu historycy interpretują, że jest to sugestia, niech będzie naprawdę dobra impreza weselna.
A może to było w użyciu, tak często były te wulgaryzmy,
ale,
że ci ludzie
Pawle,
tak tego nie traktowali.
Matko. Bo jeszcze kobieta skarży się bratu, że niejaki kosniatyn oskarżył ją nadużycia finansowe. Nazwał mnie kur, a mą córkę dziwką. Więc widać, że jest też gradacja w przeklinaniu. Ale widzicie, połączyliśmy to pięknie z imprezą weselną. Szczególnie ta o tym niech piją. Pi! I tak dalej. Dobrze, słuchajcie, to po dżingielku reklamowym wracamy do tego, co, o czym gadał Putin do Carlsona, czyli Nowogród jako część Rosji i dowód na to, że tu się zaczęła Rosja. Pomnik z brązu na Kremlu Nowogrodzkim, w Nowogrodzie właśnie wielkim, tysiąclecie Rosji, tak się nazywa. Wzniesiono go w roku 1862, żeby nawiązać do tej daty, jakiejś stopni umownej, przybycia właśnie do Nowogrodu wielkiego kniazia Ruryka i założenia dynastii Rurykowiczów. Zapraszają go nowogrodzianie i zaczyna karierę. Stoi na dziedzińcu kremlowym przy soborze świętej Zofii, o której wam opowiadaliśmy, i o samym soborze też w poprzednim podcaście. I na pomnik składa się, uważają tak historycy, interpretują, że takie było założenie, że jest czapka Monomacha, o której wam wielokrotnie opowiadaliśmy. Czyli to insygnia koronacyjna, tak, regalia, symbol władzy carskiej i otoczone z sylwetkami 129 postaci ludzkich, dokładnie. Na trzech poziomach monumentu. I to jest coś niesamowitego, bo można naprawdę powiedzieć, że dokonujemy wrogiego przyjęcia bohaterów z innych krajów. Bo jest Daniel Halicki, No na zasadzie, no dobra, ludzie kochani, no przecież to Ruryko. No ale przecież Ruś, a pście ruski naród, wszyscy, przecież to ruskie narody, ruski mir. Następnie Bohdan Chmielnicki, jest na przykład Piotr Mochyła, Rumun, Mołdawianin, ale co z tego? Konstanty Ostrogski, ten, który był przeciwnikiem Unii w Brześciu, wielki kniaź z Wołynia. Ale co najlepsze, dobra, to jeszcze można, nakręcili się na ruskim mir. Słuchajcie tego, jest Giedymin, jest Olgierd, jest Kiejstut, trzej panowie, żeby nie było wątpliwości, porządni Litwini poganie, co zabili sporo Rusinów, ale też mieli pod swoim panowaniem i razem z nimi nieraz wojowali. Witold, wielki książę Litwy, Witold jest częścią. Czyli jak widzicie, jeśli Rosja coś podbije, to wszystko
wchłania,
ale naszych nie ma. O. Naszych nie ma, tak? Władców. I teraz tak, jeden z rzeźbiarzy pomnika to Iwan Schröder. Nic nie chcę sugerować, skąd u Gerharda Schrödera ta słabość. Niemiec urodzony w Petersburgu, rodzina oryginalnie pochodziła z Królewca. Königsberg, przez pewien czas Kaliningrad, w wersji prezydenta Putina cały czas. I on zbudował dużo ciekawych pomników, symboli Rosji carskiej, to wam pokazujemy, że tu nie chodzi tylko o jeden pomnik, w Ukrainie. To jest na przykład pamiętnik Edwarda Totleben, który był generałem, inżynierem armii rosyjskiej, hrabia oczywiście, urodził się w Mitawie, to jest dzisiejsza Łotwa, i jego rodzice, Niemiec, bałtycki, jego rodzice po prostu byli lennikami Rzeczpospolitej, żeby nie pozostawało wątpliwości. I jest związany z nami w ten sposób. Oczywiście jego pomnik jest w Sewastopolu, bo tam właśnie odegrał bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o te prace inżynieryjne w Sewastopolu, tak? Edward Totleben. Natomiast jak będziecie kiedyś sobie chodzić po twierdzy Modlińskiej, to żebyście mieli świadomość, że to, co się stało z tą twierdzą, to jej rozbudowa, przebudowa i tak dalej, to w wielkim stopniu jego zasługa. No więc oprócz tego był też projektantem innej bardzo ważnej twierdzy na terenie Polski w Osowcu. To jest druga twierdza przez niego zaprojektowana.
I to w XIX wieku powstały.
Tak, to wszystko wtedy pochowane w Sewastopolu. Inny pomnik w Sewastopolu to pomnik Pawła Nachimowa, który był rosyjskim admirałem. I który oczywiście też jest związany z wojną krymską, bo Sewastopol, tutaj jest ta obsesja na punkcie Krymu, paradoksalnie wojny, którą Rosja przegrała. I tak to wygląda, że jak spojrzymy na przodków pana Nachimowa, no to przodkowie jego są z Ukrainy Słobodzkiej, pochodzenia kozackiego. Bo to jest no też taka specyfika historii ukraińskiej, tak, że mamy postacie, które stały się Rosjanami. W Sewastopolu ten sam pan Schröder zbudował pomnik Władimira Korniłowa. I znowu mamy osobę, która była marynarzem, wiceadmirałem i oprócz tego, że właśnie wojna krymska, to też ważna rola w podboju Kaukazu i dla Sewastopola jest bardzo ważny, bo właśnie poległ w trakcie tej wojny, tak? Broniąc Sewastopola. Więc można powiedzieć, nasz Schröder wyspecjalizował się w Krymie. Ale nie tylko, bo też zbudował pomnik w Kijowie. I to jest pomnik Aleksieja Bobryńskiego, który jest bardzo ważny dla Ukrainy. To był hrabia oczywiście, graf, który był, moi drodzy, wnukiem Katarzyny II. Urodził się w Petersburgu, ale umarł w Ukrainie, gdzie mieszkał przez kilkanaście lat i miał wielki wkład w rozwój bardzo ważnego, co też korzystała polska szlachta i arystokracja, rozwój przemysłu cukrowego w Ukrainie. I też, no jak cukier, jak przemysł, jak cukrownia, no to wiadomo, że też bardzo przyczynił się do rozwoju trakcji kolejowej w Ukrainie. I w efekcie w Kijowie postawiono mu pomnik, ale został on w 1932 roku zdemontowany, oczywiście przez bolszewików na zasadzie, no przecież nie będzie taki, prawda,
kapitalista
i do tego arystokrata miał swój pomnik. Dobra. Więc wtedy, kiedy to wszystko się dzieje, te wojny krymskie, tak, kiedy to równolegle, pamiętajcie, że tu mamy ten związek z Nowogrodem Wielkim, wróćmy na północ, koło kół, czyli dzwon, tak jak ten dzwon, który wzywał na wiec, to jest najważniejsze czasopismo, symbol rosyjskiej opozycji demokratycznej i rosyjskiej działalności politycznej w diasporze na emigracji. I jest bardzo związane z postacią niezwykle ważną Aleksander Herzen, który wyemigrował z Rosji jako właśnie polityczny uchodźca. Urodził się w Moskwie, był nieślubnym synem rosyjskiego arystokraty i młodej Niemki, która nazywała go Das Herzchen i stąd Herzen, czyli serduszko. Stąd mamy Aleksandra Herzena. Osiadł w Londynie, gdzie nawiązał bardzo silną współpracę z środowiskami emigracyjnymi polskimi, tylko z lewakami. Z lewicowymi demokratami, bo on miał podobne do nich poglądy. Z Towarzystwem Demokratycznym Polskim i przy jego pomocy zorganizował wolną drukarnię rosyjską, gdzie wydawano i dzwon, bo to nie przypadek, że wybrano dzwon, nawiązując do tradycji demokratycznej Nowogrodu. Pan prezydent Putin nie. Jezus, tym panem. Wypluj to. To generalnie nie mówi nic o Aleksandrze Herzenie, tak to nazwijmy. To, co jest dla nas bardzo istotne, że Herzen był gorącym zwolennikiem niepodległości Polski. W trakcie powstania styczniowego bardzo popierał powstańców. Za co był znienawidzony też przez wielu krytycznie nastawionych do cara i do samodzierżawia Rosjan, którzy jednak okazało się, że są nacjonalistami. Skądś to znamy, co się teraz dzieje. Ale też, co jest bardzo ważne, był zwolennikiem, popierał odrębność Ukraińców jako narodu i odrzucał tę ideę, a pszcie ruski naród, że jest ten trójjedyny ruski naród, którym są Wielkorusowie, Małorusowie i Białorusini, albo Białorusowie. I uważał, że Ukraina może być niepodległa. A nawet jak chce, to powinna, tak? Więc pod tym względem jest on bardzo ważny i dla Polaków, i dla Ukraińców. I teraz jak spojrzycie jeszcze, kto ściśle współpracował z tym czasopismem, to był Michał Bakunin.
To faktycznie zrobił nam się, już nawet nie lewicowy, lewacki zrobił nam się odcinek.
No, ideolog, mastermind, byśmy powiedzieli, anarchizmu. I znowu jest wątek bardzo silny polski, żona nasza. Nasza, Polka.
Ja to nie wiedziałem, że żoną Bakunina była Polka.
Proszę bardzo. Widzisz, Paweł, nawet ty się czegoś, powiedzmy, sarkastycznie nauczysz. I wtedy, jak było powstanie styczniowe, wsiadł na statek, który miał dopłynąć z uzbrojeniem do Litwy. Tam miał być, mieli przekazać, wysiąść i przekazać broń powstańcom. Oczywiście to był przemyt broni, szmugiel, byśmy powiedzieć, nielegalny, więc niestety Szwecja, która była neutralna, zatrzymała. Teraz by tego nie zrobiła, na pewno, ale wówczas zatrzymała i popłynął inny statek, ale na nim już nie było Bakunina, natomiast na tym statku z Bakuninem był, słuchajcie, to jest niesamowite, znowu północ, południe, Morze Czarne, Morze Bałtyckie, Teofil Łapiński, wywodzący się z Galicji Wschodniej, z ziem ukraińskich, który był wcześniej oficerem osmańskim. Tefik Bey, tak się nazywał. I razem z Polakami, właśnie wtedy, jak była wojna krymska, po wojnie krymskiej, zaangażował się w walkę Czerkiesów. W tym roku jest rocznica ludobójstwa. Oczywiście nikt o tym nie będzie pamiętał prawie. Tak, w maju na Czerkiesach. Dokonana przez Rosję carską i on tam walczy. To było marzenie, szalone marzenie, tak, że uda się wywołać powstanie i Czerkiesi pomaszerują do Polski. I też jest o tyle ważny, że wydał książkę po niemiecku właśnie o Czerkiesach i to jest jedna w XIX wieku z najważniejszych tak naprawdę prac poświęconych, wydanych w Europie przez nierosjanina na temat walki narodowo-wyzwoleńczej mieszkańców Kaukazu Północnego, albo w tym aspekcie nawet nie narodowo-wyzwoleńczej, tylko obronnej, tak, przed podbojem imperialnej Rosji.
Ale się zdziwią pewnie i dziwią się ci, którzy nas słuchają, że jacyś anarchiści dostarczali razem z osmańskimi oficerami broń powstańcom styczniowym.
Tak.
Co za koniec naszego podcastu?
Teofil.
Tefik
Bey.
Tefik Bey.
Alias Wel Tefik Bey.
Panie Teofilu, w każdym razie zachęcamy Państwa do komentowania, do przysłania swoich propozycji i ocen na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a my słyszymy się za tydzień, późno popołudniowo-piątkową porą. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.